Księga piąta. Kłótnia. Plany myśliwskie Telimeny. Ogrodniczka wybiera się na wielki świat i słucha nauk opiekunki. Strzelcy wracają. Wielkie zadziwienie Tadeusza. Spotkanie się powtórne w świątyni Dumania i zgoda ułatwiona za pośrednictwem mrówek. U stołu wytacza się rzecz o łowach. Powieść wojskiego o Rejtanie i księciu Denasów przerwana. Zagajenie układów między stronami także przerwane. Zjawisko z klucznikiem. Kłótnia. Hrabia z Gerwazym odbywają radę wojenną. Wojski chlubnie skończywszy łowy wraca z boru, a Telimena w głębi samotnego dworu zaczyna polowanie. Wprawdzie nieruchoma siedzi z założonymi na piersiach rękoma, lecz myślą goni zwierzów dwóch. Szuka sposobu, jakby razem obsaczyć i ułowić obu, hrabię i Tadeusza. Hrabia panicz młody, wielkiego domu dziedzic, powabnej urody, już trochę zakochany. Cóż może się zmienić? Potem czy szczerze kocha? Czy się zechce żenić? Z kobietą kilku laty starszą, niebogatą? Czy mu krewni pozwolą? Co świat powie na to? Telimena tak myśląc z sofy się podniosła i stanęła na palcach, rzekłbyś, że podrosła. Odkryła nieco piersi, wygięła się bokiem i sama siebie pilnym obejrzała okiem i znowu zapytała o radę zwierciadła. Po chwili wzrok spuściła, westchnęła i siadła. Hrabia pan, zmienni w gustach są ludzie majętni. Hrabia blondyn, blondyni nie są zbyt namiętni. A Tadeusz? Prostaczek, poczciwy chłopczyna, prawie dziecko, raz pierwszy kochać się zaczyna. Pilnowany niełacno zerwie pierwsze związki, przy tym dla Telimeny ma już obowiązki. Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni, w uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni. Długo serce młodzieńca proste i dziewicze chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze. Ono rozkosz i wita i żegna z weselem, jak skromną ucztę, którą dzielim z przyjacielem. Tylko stary pijanica, gdy już spali trzewia, brzydzi się trunkiem, którym nazbyt się zalewa. Wszystko to Telimena dokładnie wiedziała, bo i rozum, i wielkie doświadczenie miała. Lecz co powiedzą ludzie? Można im zejść z oczu, w inne strony wyjechać, mieszkać na uboczu, lub co lepsza, wynieść się całkiem z okolicy. Na przykład zrobić małą podróż do stolicy. Młodego chłopca na świat wielki wyprowadzić, kroki jego kierować, pomagać mu, radzić, serce mu kształcić, mieć w nim przyjaciela, brata, nareszcie użyć świata, póki służą lata. Tak myśląc po alkowie śmiało i wesoło, przeszła się kilka razy, znów spuściła czoło. Warto by też pomyśleć o hrabiego losie, czy by się nie udało podsunąć mu Zosię. Niebogata, lecz za to urodzeniem równa, z domu senatorskiego jest dygnitarzówna. Jeżeli by do skutku przyszło ożenienie, Telimena w ich domu miałaby schronienie na przyszłość. Krewna Zosi i hrabiego swatka dla młodego małżeństwa byłaby jak matka. Po tej z sobą odbytej stanowczej naradzie woła przez okno Zosię, bawiącą się w sadzie. Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą stała trzymając w ręku podniesione sito. Do nóg jej biegło ptastwo, stąd kury szurpate toczą się kłębkiem, stamtąd kogutki czubate, wstrząsając koralowe na głowach szyszaki i wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki, szeroko wyciągają ostrożaste pięty. Za nimi zwolna indyk sunie się odęty, sarkając na gderanie swej krzykliwej żony. Ówdzie pawie, jak tratwy długimi ogony, sterują się po łące, a gdzieniegdzie z góry upada jak kiść śniegu gołąb srebrnopióry. W pośrodku zielonego okręgu murawy ściska się okrąg ptastwa, krzykliwy, ruchawy, opasany gołębi sznurem na kształt wstęgi, białej, środkiem pstrokaty, w gwiazdy, w centki, w pręgi. Tu dzioby bursztynowe, tam czubki z korali, wznoszą się z gęstwi pierza, jak ryby spod fali. Wysuwają się szyje i w ruchach łagodnych chwieją się ciągle na kształt tulipanów wodnych. Tysiące oczu jak gwiazd błyskają ku Zosi. Ona w środku wysoko nad ptastwem się wznosi. Sama biała i w długą bieliznę ubrana, kręci się jak bijąca wśród kwiatów fontanna. Czerpie z sita i sypie na skrzydła i głowy, ręką jak perły białą, gęsty grat perłowy, krup jęczmiennych. To ziarno, godne pańskich stołów, robi się dla zaprawy litewskich rosołów. Zosia je wykradając z szafy ochmistrzyni, dla swego drobiu szkodę w gospodarstwie czyni. Usłyszała wołanie: Zosiu, to głos cioci. Sypnęła razem ptastwu ostatek łakoci, a sama kręcąc sito jako tanecznica, bębenek i w takt bijąc swawolna dziewica, jęła skakać przez pawie, gołębie i kury. Zmieszane ptastwo tłumnie furknęło do góry. Zosia stopami ledwie dotykając ziemi, zdawała się najwyżej bujać między niemi, przodem gołębie białe, które w biegu płoszy, leciały jak przed wozem bogini rozkoszy. Zosia przez okno z krzykiem do alkowy wpadła i na kolanach ciotki zadyszana siadła. Telimena całując i głaszcząc pod brodę, z radością zważa dziecka żywość i urodę, bo prawdziwie kochała swą wychowanicę, ale znowu poważnie nastroiła lice. Wstała i przechodząc się wszerz i wzdłuż alkowy, dzierżąc palec przy ustach, tymi rzekła słowy. Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz i na stan, i na wiek twój. Wszak to dziś zaczynasz rok 14. Czas rzucić indyki i kurki. F, to godna zabawka dygnitarskiej córki. I z umurzaną dziatwą chłopską już do woli napieściłaś się. Zosiu, patrząc, serce boli. Opaliłaś okropnie płeć, czysta cyganka. A chodzisz i ruszasz się jak parafijanka. Ja już temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę. Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę. Do salonu, do gości. Gości mamy siła. Patrzajżesz, ażebyś mnie wstydu nie zrobiła. Zosia skoczyła z miejsca i klasnęła w dłonie i ciotce zawisnąwszy oburącz na łonie, płakała i śmiała się na przemian z radości. Ach, ciociu, już tak dawno nie widziałam gości. Od czasu, jak tu żyję, skóry i indyki, jeden gość, co widziałam, to był gołąb dziki. Już mi troszeczkę nudno tak siedzieć w alkowie. Pan sędzia nawet mówi, że to źle na zdrowie. Sędzia, przerwała ciotka, ciągle mi dokuczał, żeby cię na świat wywieźć, ciągle pod nos mruczał, że już jesteś dorosła. Sam nie wie, co plecie. Dziaduś, nigdy na wielkim nie bywały świecie. Ja wiem lepiej, jak długo trzeba się sposobić, panience, by wyszedłszy na świat efekt zrobić. Wiedz, Zosiu, że kto rośnie na widoku ludzi, choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi, gdy go wszyscy przywykną widzieć od maleńka. Lecz niechaj ukształcona, dorosła panienka, nagle ni stąd, ni zowąd przed światem zabłyśnie. Wtenczas każdy się do niej przez ciekawość ciśnie. Wszystkie jej ruchy, rzuty oczu jej uważa, słowa jej podsłuchiwa i drugim powtarza. A kiedy wejdzie w modę raz młoda osoba, każdy ją chwalić musi, choć i nie podoba. Znaleźć się, spodziewam się, że umiesz. W stolicy urosłaś, choć 2 lata mieszkasz w okolicy. Nie zapomniałaś jeszcze całkiem Petersburga. No, Zosiu, toaletę rób, dostań tam z biurka, nagotowane znajdziesz wszystko do ubrania. Spiesz się, bo lada chwila wrócą z polowania. Wezwano pokojową i służącą dziewkę, w naczynie srebrne wody wylano konewkę. Zosia jak wróbel w piasku trzepoce się myje, z pomocą sługi ręce, oblicze i szyje. Telimena otwiera petersburskie składy. Dobywa flaszki perfum, słoiki pomady, pokrapia Zosię w koło wyborną perfumą. Woń napełniła izbę, włos namaszcza gumą. Zosia kładnie pończoszki, białe, ażurowe i trzewiki warszawskie, białe, atłasowe. Tymczasem pokojowa sznurowała stanik. Potem rzuciła na gors pannie pudermanik. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w 2 sploty, zostawiając na czole i skroniach włos gładki. Pokojowa zaś świeżo zebrane bławatki, uwiązawszy w plecionkę, daje Telimenie. Tają do głowy Zosi przyszpila uczenie z prawej strony na lewo. Kwiat od bladych włosów odbijał bardzo pięknie, jak od zboża kłosów. Zdjęto puderman, całe ubranie gotowe. Zosia białą sukienkę wrzuciła przez głowę, chusteczkę batystową białą w ręku zwija i tak cała wygląda biała jak lilia. Poprawiwszy raz jeszcze i włosów, i stroju, kazano jej wzdłuż i wszerz przejść się po pokoju. Telimena uważa, znawczyni oczyma, musztruje siostrzenicę, gniewa się i zżyma. Aż na dygnięcie Zosi krzyknęła z rozpaczy. Ja nieszczęśliwa, Zosiu, widzisz, co to znaczy żyć z gęśmi, z pastuchami. Tak nogi rozszerzasz, jak chłopiec, okiem w prawo i w lewo uderzasz. Czysta rozwódka, dygni, patrz, jaka niezwinna. Ach, ciociu, rzekła smutnie Zosia, cóż ja winna? Ciotka mnie zamykała, nie było z kim tańczyć. Lubiłam z nudy ptastwo paść i dzieci niańczyć. Ale poczekaj, ciociu, niechno się pobawię, trochę z ludźmi obaczysz, jak ja się poprawię. Już, rzekła ciotka, z dwojga złego lepiej z ptastwem, niż z tym, co u nas dotąd gościło plugastwem. Przypomnij tylko sobie, kto tu u nas bywał. Pleban, co pacierz mruczał lub w warcaby grywał i palestra z fajkami. To mi kawalery. Nabrałabyś się od nich pięknej maniery. Teraz to pokazać się jest przynajmniej komu. Mamy przecież uczciwe towarzystwo w domu. Uważaj dobrze, Zosiu. Jest tu hrabia młody. Pan dobrze wychowany, krewny wojewody. Pamiętaj mu być grzeczną. Słychać rżenie koni i gwar myśliwców. Już są pod bramą. To oni. Wziąwszy Zosię pod rękę, pobiegła do sali. Myśliwi na pokoje jeszcze nie wchadzali. Musieli po komnatach odmieniać swą odzież, nie chcąc wniść, dodam, w kurtkach. Pierwsza wpadła młodzież. Pan Tadeusz i hrabia, co żywo przebrani. Telimena sprawuje obowiązki pani. Wita wchodzących, sadza, rozmową zabawia i siostrzenicę wszystkim z kolei przedstawia. Naprzód Tadeuszowi, jako krewną bliską. Zosia grzecznie dygnęła, on skłonił się nisko, chciał coś do niej przemówić. Już usta otworzył, ale spojrzawszy w oczy Zosi, tak się strwożył, że stojąc niemy przed nią, to płonął, to bladnął. Co było w jego sercu, on sam nie odgadnął. Uczuł się nieszczęśliwym bardzo. Poznał Zosię po wzroście i po włosach światłych i po głosie. Te kibić i tę główkę widział na parkanie. Ten wdzięczny głos zbudził go dziś na polowanie. Aż wojski Tadeusza wyrwał z zamieszania, widząc jak blednie i że na nogach się słania. Radził mu odejść do swej izby dla spoczynku. Tadeusz stanął w kącie, wsparł się na kominku, nic nie mówiąc. Szerokie, obłędne źrenice obracał to na ciotkę, to na siostrzenicę. Dostrzegła Telimena, iż pierwsze spojrzenie Zosi tak wielkie na nim zrobiło wrażenie. Nie odgadła wszystkiego, przecież pomięszana, bawi gości, a z oczu nie spuszcza młodziana. Wreszcie czas upatrzywszy ku niemu podbiegła. Czy zdrów, dlaczego smutny, pyta się, nalega. Napomyka o Zosi, zaczyna z nim żarty. Tadeusz nieruchomy, na łokciu oparty, nic nie gadając marszczył brwi i usta krzywił. Tym bardziej Telimenę pomięszał i zdziwił. Zmieniła się więc natychmiast twarz i ton rozmowy. Powstała zagniewana i ostrymi słowy poczęła nań przymówki sypać i wyrzuty. Porwał się i Tadeusz jak żądłem ukłuty. Spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa splunął, krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął, trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny nikt z gości nie uważał oprócz Telimeny. Wyleciawszy przez bramę, biegł prosto na pole, jak szczupak, gdy mu oścień skruś piersi przekole. Pluska się i nurtuje, myśląc, że uciecze, ale wszędzie żelazo i sznur z sobą wlecze. Tak i Tadeusz ciągnął za sobą zgryzoty, suwając się przez rowy i skacząc przez płoty, bez celu i bez drogi. Aż niemało czasu, dabłąkawszy się w końcu, wszedł w głębinę lasu i trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem, na wzgórek, co był wczora szczęścia jego świadkiem, gdzie dostał ów bilecik, zadatek kochania, miejsce, jak wiemy, zwane świątynią dumania. Gdy okiem wkoło rzuca, postrzega, to ona. Telimena samotna, w myślach pogrążona, od wczorajszej postacią i strojem odmienna, w bieliźnie na kamieniu, sama jak kamienna. Twarz schyloną w otwarte utuliła dłonie, choć nie słyszysz szlochania, znać, że we łzach tonie. Daremnie broniło się serce Tadeusza. Ulitował się, uczuł, że go żal porusza. Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem, na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem. Głupi, cóż ona winna, że się ja pomylił. Więc zwolna głowę ku niej zza drzewa wychylił, gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia. Rzuca się w prawo, w lewo, skacze skroś strumienia, rozkrzyżowana z włosem rozpuszczonym, blada, pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się po darni. Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni. Chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszana lub ma wielką chorobę, lecz z innej przyczyny pochodziły te ruchy. U bliskiej brzeziny było wielkie mrowisko. Owad gospodarny snuł się wkoło po trawie, ruchawy i czarny. Nie wiedzieć, czy z potrzeby, czy z upodobania, lubił szczególnie zwiedzać świątynię dumania. Od stołecznego wzgórka aż po źródła brzegi wydeptał drogę, którą wiódł swoje szeregi. Nieszczęściem Telimena siedziała śród dróżki. Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki wbiegły gęsto, zaczęły łaskotać i kąsać. Telimena musiała uciekać, otrząsać. Na koniec na murawie siąść i owad łowić. Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić. Oczyszczając sukienkę, aż do nóg się zniżył, usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył. W tak przyjaznej postawie, choć nic nie mówili, o rannych kłótniach swoich przecież się zgodzili. I nie wiedzieć, jak długo trwałaby rozmowa, gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa. Hasło wieczerzy. Pora powracać do domu. Zwłaszcza, że słychać było opodal trzask łomu. Może szukają? Razem wracać nie wypada. Więc Telimena w prawo pod ogród się skrada, a Tadeusz na lewo biegł do wielkiej drogi. Oboje w tym odwrocie mieli nieco trwogi. Telimenie zdało się, że raz spoza krzaka błysła zakapturzona chuda twarz robaka. Tadeusz widział dobrze, jak mu raz i drugi pokazał się na lewo cień biały i długi. Co to było, nie wiedział, ale miał przeczucie, że to był hrabia w długim angielskim surducie. Wieczerzano w zamczysku. Uparty Protazy, nie dbając na wyraźne sędziego zakazy, w niebytność państwa znowu do zamku szturmował i kredens doń, jak mówi, zaintromitował. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem. Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Kwestarz nie był u stołu. Miejsce Bernardyna po prawej stronie męża ma podkomorzyna. Sędzia, kiedy już gości jak trzeba ustawił, żegnając po łacinie, stół pobłogosławił. Mężczyznom dano wódkę, za czym wszyscy siedli i chłodnik zabielany milcząc żwawo jedli. Po chłodniku szły raki, kurczęta, szparagi, w towarzystwie kielichów węgrzyna, malagi. Jedzą, piją, a milczą wszyscy. Nigdy pono, od czasu jako mury zamku podźwigniono, który uraczył hojnie tylu szlachty bratów, tyle wesołych słyszał i odbił wiwatów, nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy. Tylko pukanie kroków i brzęk talerzy odbijała zamkowa sień wielka i pusta. Rzekłbyś, iż zły duch gościom zasznurował usta. Mnogie były powody milczenia. Myśliwi powrócili z ostępu dosyć gadatliwi. Lecz gdy zapał ochłonął, myśląc nad obławą, postrzegają, że wyszli z niej z niewielką sławą. Trzebaż było, ażeby jeden kaptur popi, wyrwawszy się Bóg wie skąd, jak Filip z konopi, przepisał wszystkich strzelców powiatu? O wstydzie! Cóż o tym będą gadać w Ośmianie i Lidzie, które od wieków walczą z tutejszym powiatem o pierwszeństwo w strzelectwie? Myślili więc nad tym. Zaś asesor i rejent, prócz wspólnych niechęci, świeżą hańbę swych hartów mieli na pamięci. W oczach im stoi niecny kot, skoki wyciąga i omykiem spod gaju kiwając urąga i tym omykiem ćwiczy po sercach jak biczem. Siedzieli z pochylonym ku misie obliczem, asesor nowe jeszcze miał powody żalów, patrząc na Telimenę i na swych rywalów. Do Tadeusza siedzi Telimena bokiem, pomięszana zaledwie śmie nań rzucić okiem. Chciała zasępionego hrabiego zabawić, wyzwać w dłuższą rozmowę, w lepszy humor wprawić, bo hrabia dziwnie kwaśny powrócił z przechadzki, a raczej jako myślił Tadeusz z zasadzki. Słuchając Telimeny, czoło podniósł hardo, brwi zmarszczył, spojrzał na nią, ledwie nie z pogardą. Potem przysiadł się jak mógł najbliżej do Zosi, nalewa jej do szklanki, talerze przynosi, prawi tysiąc grzeczności, kłania się, uśmicha, czasem oczy wywraca i głęboko wzdycha. Widać przecież pomimo tak zręczne łudzenie, że umizgał się tylko na złość Telimenie, bo głowę odwracając niby nieumyślnie, coraz ku Telimenie groźnym okiem błyśnie. Telimena nie mogła pojąć, co to znaczy. Ruszywszy ramionami, myśliła, dziwaczy. Wreszcie nowym zalotom hrabiego dość rada, zwróciła się do swego drugiego sąsiada. Tadeusz też posępny, nic nie jadł, nic nie pił. Zdawał się słuchać rozmów, oczy w talerz wlepił. Telimena mu leje wino, on się gniewa na natrętność. Pytany o zdrowie poziewa. Ma za złe, tak się zmienił jednego wieczora, że Telimena zbytnie do zalotów skora. Gorszy się, że jej suknia tak wcięta głęboko, nieskromnie, a dopiero kiedy podniósł oko, aż przeląkł się. Bystrzejsze teraz miał źrenice. Ledwie spojrzał w rumiane Telimeny lice, odkrył od razu wielką, straszną tajemnicę. Przebóg, naróżowana! Czy róż w złym gatunku, czy jakoś na obliczu przetarł się z trafunku, gdzie niegdzie zrzedniał, na wskroś grubszą płeć odsłania? Może to sam Tadeusz w świątyni dumania, rozmawiając za blisko, omusknął z bielidła karmin lżejszy od pyłków motylego skrzydła? Telimena wracała nazbyt śpieszno z lasu i poprawić kolory swe nie miała czasu. Około ust szczególnie widne były piegi. Nóż oczy Tadeusza jako chytre szpiegi, odkrywszy jedną zdradę, poczną w kolej zwiedzać resztę wdzięków i wszędzie jakiś fałsz wyśledzać. Dwóch zębów brakuje w ustach, na czole, na skroni zmarszczki. Tysiąc zmarszczków pod brodą się chroni. Niestety czuł Tadeusz, jak jest niepotrzebnie rzecz piękną nazbyt ściśle zważać, jak haniebnie być szpiegiem swej kochanki, nawet jak szkaradnie odmieniać smak i serce. Lecz któż sercem władnie? Darmo chce brak miłości zastąpić sumieniem, chłód duszy ogrzać znowu jej wzroku promieniem. Już ten wzrok jako księżyc światły, aby z ciepła błyskał powierzchu duszy, która do dna krzepła. Takie robiąc sam sobie wyrzuty i skargi, pochylił w talerz głowę, milczał i gryzł wargi. Tymczasem zły duch nową pokusą go wabi, podsłuchiwać, co Zosia mówiła do hrabi. Dziewczyna uprzejmością hrabiego ujęta, zrazu rumieniła się, spuściwszy oczęta. Potem śmiać zaczęli, w końcu rozmawiali o jakimś niespodzianym w ogrodzie spotkaniu, o jakimś połopuchach i grzędach stąpaniu. Tadeusz, wyciągnąwszy co najdłużej uszy, połykał gorzkie słowa i przetrawił w duszy. Okropną miał biesiadę. Jak w ogrodzie żmija, dwoistym żądłem zioło zatrute wypija, potem skręci się w kłębek i na drodze legnie, grożąc stopie, co na nią nieostrożnie biegnie, tak Tadeusz opiły trucizną zazdrości, zdawał się obojętny, a pękał ze złości. W najweselszym zebraniu niech się kilku gniewa, zaraz się ich ponurość na resztę rozlewa. Strzelcy dawniej milczeli, druga stołu strona umilkła Tadeusza żółcią zarażona. Nawet pan podkomorzy, nadzwyczaj ponury, nie miał ochoty gadać, widząc swoje córy. Posażne i nadobne panny w wieku kwiecie, zdaniem wszystkich najpierwsze partyje w powiecie, milczące, zaniedbane od milczącej młodzi. Gościnnego sędziego również to obchodzi. Wojski zaś uważając, że tak wszyscy milczą, nazywał tę wieczerzę nie polską, lecz wilczą. Chreczecha na milczenie miał słuch bardzo czuły. Sam gawęda i lubił niezmiernie gaduły. Nie dziw, ze szlachtą strawił życie na biesiadach, na polowaniach, zjazdach, sejmikowych radach. Przywykł, żeby mu zawsze coś bębniło w uchu. Nawet w ten czas, gdy milczał lub z packą za muchą, skradał się lub zamknąwszy oczy siadał marzyć. W dzień szukał rozmów, w nocy musiano mu gwarzyć pacierze różańcowe albo gadać bajki. Stąd też nieprzyjacielem zabitym był fajki, wymyślonej od Niemców, by nas scudzoziemczyć. Mawiał Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć. Starzec, wiek przegwarzywszy, chciał spoczywać w gwarze. Milczenie go budziło ze snu. Tak młynarze, uśpieni kół turkotem, ledwie staną osie, budzą się krzycząc z trwogą, a słowo stało się. Wojski ukłonem dawał znak podkomorzemu, a ręką od ust lekko skinął ku sędziemu, prosząc o głos. Panowie, na ten ukłon niemy, odkłonili się oba, co znaczy prosiemy. Wojski zagaił. Śmiałbym upraszać młodzieży, ażeby po staremu bawić u wieczerzy. Nie milczeć i rzuć, czy my ojce kapucyni? Kto milczy między szlachtą, to właśnie tak czyni, jako myśliwiec, który nabój rdzawi w strzelbie. Dlatego ja rozmowność naszych przodków wielbię. W połowach szli do stołu, nie tylko by jadać, ale by nawzajem mogli się wygadać, co każdy miał na sercu. Nagany, pochwały, strzelców i obławników, ogary, wystrzały, wywoływano na plac. Powstawała wrzawa, miła uchu myśliwców, jak druga obława. Wiem, wiem, o co wam idzie. Ta czarnych trosk chmura, pono z robakowego wzniosła się kaptura. Wstydzicie się swych pudeł, niech was wstyd nie pali. Znałem myśliwych lepszych od was, a chybiali. Trafiać, chybiać, poprawiać, to kolej strzelecka. Ja sam, chociaż ze strzelbą włóczę się od dziecka, chybiałem. Chybiał sławny ów strzelec Tułoszczyk. Nawet nie zawsze trafiał pan Rejtan Nieboszczyk. O Rejtanie opowiem później. Co się tycze wypuszczenia z obławy, że oba panicze zwierzowi jak należy kroku nie dostali, choć mieli oszczep w ręku, tego nikt nie chwali ani gani. Bo zmykać, mając nabój w róże, znaczyło po staremu być tchórzem nad tchórze. Toż wystrzelić na oślep, jak to robi wielu, nie przypuściwszy zwierza, nie wziąwszy do celu, jest rzecz haniebna. Ale kto dobrze wymierzy, kto przypuści do siebie zwierza jak należy, jeśli chybił, cofnąć się może bez sromoty. Albo walczyć oszczepem, lecz z własnej ochoty, a nie z musu. Gdyż oszczep, strzelcom poruczony, nie dla natarcia, ale tylko dla obrony. Tak było po staremu. A więc mnie zawierzcie i waszej rejterady do serca nie bierzcie. Kochany Tadeuszku i wielmożny grafie. Ilekroć zaś wspomnicie o dzisiejszym trafie, wspomnicie też starego wojskiego przestrogę. Nigdy jeden drugiemu nie zachodzić w drogę. Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej zwierzyny. Właśnie Wojski wymawiał to słowo zwierzyny, gdy asesor półgębkiem podszepnął dziewczyny. Brawo! Krzyknęła młodzież. Powstał szmer i śmiechy. Powtarzano z kolei przestrogę chreczechy, mianowicie ostatnie słowo, ci zwierzyny, a drudzy w głos śmiejąc się krzyczeli dziewczyny. Rejent szepnął kobiety, asesor kokiety, utkwiwszy w Telimenie oczy jak sztylety. Nie myślił wcale Wojski przymawiać nikomu, ani uważał, co tam szepczą pokryjomu. Rad bardzo, że mógł damy i młodzież rozśmieszyć, zwrócił się ku myśliwcom, chcąc i tych pocieszyć, i zaczął nalewając sobie kielich wina. Nadaremnie oczyma szukam Bernardyna. Chciałbym mu opowiedzieć wypadek ciekawy, podobny do zdarzenia dzisiejszej obławy. Klucznik mówił, że tylko znał jednego człowieka, co tak celnie jak robak mógł strzelić z daleka. Ja zaś znałem drugiego. Równie trafnym strzałem ocalił on dwóch panów. Sam ja to widziałem, kiedy do Nalibockich zaciągnęli lasów Tadeusz Rejtan poseł i książę Denasów. Nie zazdrościli sławie szlachcica panowie. Owszem, u stołu pierwsi wnieśli jego zdrowie, nadawali mu wielkich prezentów bez liku i skórę zabitego dzika. O tym dziku i o strzale powiem wam jak naoczny świadek, bo to był dzisiejszemu podobny przypadek, a zdarzył się największym strzelcom za mych czasów, posłowi Rejtanowi i księciu Denasów. A potem ozwał się sędzia, nalewając czaszę. Piję zdrowie robaka, Wojski w ręce wasze. Jeśli datkiem nie możem kwestarza zbogacić, postaramy się przecież za proch mu zapłacić. Uręczamy, że niedźwiedź zabity dziś w boru przez 2 lata wystarczy na kuchnię klasztoru. Lecz skóry księdzu nie dam, lub gwałtem zabiorę. Albo ją mnich ustąpić musi przez pokorę, albo ją kupię choćby 10 soboli. Skórą tą rozrządzimy wedle naszej woli. Pierwszy wieniec i sławę już wziął sługa Boży. Skórę jaśnie wielmożny pan nasz podkomorzy, temu da, kto na drugą nagrodę zasłużył. Podkomorzy pogładził czoło i brwi zmrużył. Strzelcy zaczęli szemrać, każdy coś powiadał. Tamten jak zwierza znalazł, ten jak ranę zadał, tamten psiarnie zawołał, ów zwierza nawrócił, znowu w ostęp. Asesor z rejentem się kłócił, jeden wielbiąc przymioty swojej sanguszówki, drugi bałabanowskiej swej sagalasówki. Sędzio sąsiedzie, wreszcie wyrzekł podkomorzy. Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa Boży. Lecz niełatwo rozsądzić, kto jest po nim drugi, bo wszyscy zdają mi się mieć równe zasługi. Wszyscy równi zręcznością, biegłością i męstwem. Przecież dwóch dziś odznaczył los niebezpieczeństwem. Dwaj byli niedźwiedziego najbliżsi pazura, Tadeusz i pan hrabia. Im należy skóra. Pan Tadeusz ustąpi, jestem tego pewny, jako młodszy i jako gospodarza krewny. Więc polija opima weźmiesz mości hrabia, niech ten łup twą strzelecką komnatę ozdabia. Niechaj pamiątką będzie dzisiejszej zabawy, godłem szczęścia łowczego, bodźcem przyszłej sławy. Umilknął wesół myśląc, że hrabię ucieszył. Nie wiedział, jak boleśnie serce jego przeszył, bo hrabia na strzeleckiej komnaty wspomnienie mimowolnie wzrok podniósł, a te łby jelenie, te gałęziste rogi, jakby las wawrzynów, zasiane ręką ojców na wieńce dla synów, te rzędami portretów zdobione filary, ten w sklepieniu błyszczący herb półkozic stary, ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości. Zbudził się z marzeń, wspomniał, gdzie u kogo gości. Dziedzic Choreszków, gościem śród swych własnych progów, biesiadnikiem Sopliców, swych odwiecznych wrogów. A przy tym zawiść, którą czuł dla Tadeusza, tym mocniej hrabie przeciw Soplicom porusza. Rzekł więc z gorzkim uśmiechem: mój domek zbyt mały, nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały. Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy, aż mi go sędzia razem z zamkiem oddać raczy. Podkomorzy zgadując, na co się zanosi, zadzwonił w tabakierkę złotą o głos prosi. Godzieneś pochwał, rzecze, hrabio mój sąsiedzie, że dbasz o interesa nawet przy obiedzie. Nie tak jak modni wieku twojego panicze, żyjący bez rachunku. Ja tuszę i życzę zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie. Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie. Mam już projekt zamiany, fundum wynagrodzić ziemią w sposób następny. Tu zaczął wywodzić, porządnie, jak zwykł zawsze, plan przyszłej zamiany. Już był w połowie rzeczy, gdy ruch niespodziany wszczął się na końcu stoła. Jedni coś postrzegli, wskazują palcem, drudzy oczyma tam biegli, aż wreszcie wszystkie głowy, jak kłosy schylone wstecznym wiatrem w przeciwną zwróciły się stronę, w kąt. Z kąta, kędy wisiał portret nieboszczyka, ostatniego z rodziny Choreszków stolnika, z małych drzwiczek ukrytych pomiędzy filary wysunęła się cicho postać na kształt Mary. Gerwazy, poznano go po wzroście, po licach, po srebrzystych na żółtej kurcie półkozicach. Stąpał jako słup prosto, niemy i surowy, nie zdjąwszy czapki nawet, nie schyliwszy głowy. W ręku trzymał błyszczący klucz, jakby puginał. Odemknął szafę i w niej coś kręcić zaczynał. Stały w dwóch kątach sieni wsparte o filary dwa kurantowe w szafach zamknięte zegary. Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie, południe wskazywały często o zachodzie. Gerwazy nie przybrał się machiny naprawić, ale bez nakręcenia nie chciał jej zostawić. Dręczył kluczem zegary każdego wieczora, właśnie teraz przypadła nakręcania pora. Gdy podkomorzy sprawą zajmował uwagę stron interesownych, on pociągnął wagę. Zgrzytnęły wyszczerbionym zębem koła rdzawe. Wzdrygnął się podkomorzy i przerwał rozprawę. Bracie, rzekł, odłóż nieco twą pilną robotę. I kończył plan zamiany. Lecz klucznik na psotę jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru. I wnet Gil, który siedział na wierzchu zegaru, trzepiocąc skrzydłem, zaczął ciąć kurantów nuty. Ptak sztucznie wyrobiony, szkoda, że zepsuty, zająkał się i piszczał im dalej, tym gorzej. Goście w śmiech, musiał przerwać znowu podkomorzy. Mości kluczniku, krzyknął, lub raczej puszczyku. Jeśli dziób twój szanujesz, dość mi tego krzyku. Ale gerwazy groźbą wcale się nie strwożył. Prawą rękę poważnie na zegar położył, a lewą wziął się pod bok. Tak oburącz wsparty, podkomorzeńku, krzyknął, wolne pańskie żarty. Wróbel mniejszy niż puszczyk, a na swoich wiorach śmielszy jest aniżeli puszczyk w cudzych dworach. Co klucznik, to nie puszczyk. Kto w cudze poddasze, nocą włazi ten puszczyk i ja go wystraszę. Za drzwi z nim, podkomorzy krzyknął. Panie hrabia, zawołał klucznik, widzisz pan, co się wyrabia? Czy nie dość się jeszcze pański honor plami, że pan jadasz i pijasz z tymi soplicami? Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika, gerwazego rębajłę, Choreszków klucznika, lżyć w domu panów moich i panże to zniesie. Wtem Protazy zawołał trzykroć, uciszcie się. Na ustęp ja, Protazy, Baltazar Brzechalski, dwojga imion, generał niegdyś trybunalski, wulgowoźny, woźnieńską obdukcyją robię i wizyją formalną, zamawiając sobie urodzonych tu wszystkich obecnych świadectwo i pana asesora wzywając na śledztwo z powodu wielmożnego sędziego soplicy. O inkrusyją, to jest o najazd granicy, gwałt zamku, w którym sędzia dotąd prawnie włada, czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada. Brzechaczu, wrzasnął klucznik, ja cię wnet nauczę. I dobywszy z zapasa swe żelazne klucze, okręcił wkoło głowy, puścił z całej mocy. Pęk żelaza wyleciał jako kamień z procy. Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na ćwierci. Szczęściem schylił się woźny i wydarł się śmierci. Porwali się z miejsc wszyscy. Chwilę była głucha cichość, aż sędzia krzyknął: w dyby tego zucha! Hola, chłopcy! I czelać rzuciła się żwawo ciasnym przejściem pomiędzy ścianami i ławą. Lecz hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę i na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę: wara! Zawołał sędzio! Nie wolno nikomu krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu. Kto ma na starca skargę, niech mi ją przełoży. Zyzem w oczy hrabiemu spojrzał podkomorzy. Bez waścinej pomocy ukarać potrafię zuchwałego szlachetkę. A waść, mości grafie, przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz. Nie wać tu jesteś panem, nie wać nas ugaszczasz. Siedź cicho, jakeś siedział. Jeśli siwej głowy nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy. Co mi? Odmruknął hrabia. Dość już tej gawędy. Nućcie drugich waszymi względy i urzędy. Dość już głupstwa zrobiłem, wdając się zwać państwem w pijatyki, które się kończą grubijaństwem. Zdacie mi sprawę z mego honoru obrazy. Do widzenia po trzeźwu. Pójdź za mną, gerwazy. Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał podkomorzy. Właśnie swój kieliszek nalewał, gdy zuchwalstwem hrabiego rażony jak gromem, oparłszy się o kielich butlem nieruchomym, głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył, oczy rozwarł szeroko, usta w pół otworzył. Milczał, lecz kielich w ręku tak potężnie cisnął, że szkło dźwięknąwszy pękło, płyn w oczy mu prysnął. Rzekłbyś, że z winem ognia w duszę się nalało, tak oblicze spłonęło, tak oko pałało. Zerwał się mówić. Pierwsze słowo niewyraźnie mleł w ustach, aż przez zęby wyleciało błaźnie. Grafiątko, ja cię... Tomasz, Karabele, ja tu... Nauczę ciebie, Mores, błaźnie, daj go katu. Względy urzędy nudzą, uszko delikatne. Ja cię tu zaraz po tych zauszniczkach płatnę. Fora za drzwi, do korda. Tomasz, Karabele! Wtem do podkomorzego skoczą przyjaciele. Sędzia porwał mu rękę. Stój pan, to rzecz nasza. Mnie tu naprzód wyzwano. Protazy, pałasza. Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju. Lecz Tadeusz sędziego wstrzymał. Panie stryju, wielmożny podkomorzy, czyż się państwu godzi wdawać się z tym fircykiem? Czy tu nie mam łodzi? Na mnie to zdajcie, ja go należycie skarce. A waszeć, panie śmiałku, co wyzywasz starce, obaczym, czyli jesteś tak strasznym rycerzem. Rozprawimy się jutro, plac i broń wybierzem. Dziś uchodź, pókiś cały. Dobra była rada, klucznik i hrabia wpadli w obroty nie lada. Po wyższym końcu stoła wrzał tylko krzyk wielki, ale z ostrego końca latały butelki koło hrabiego głowy. Strwożone kobiety w prośby, w płacz. Telimena, krzyknąwszy niestety, wzniosła oczy, powstała i padła zemdlona i przechyliwszy szyję przez hrabi ramiona, na piersi jego złożyła swe piersi łabędzie. Hrabia, choć zagniewany, wstrzymał się w zapędzie, zaczął cucić, ocierać. Tymczasem Gerwazy, wystawiony na stołków i butelek razy, już zachwiał się, już czelać, zakasawszy pięście, rzucała się nań zewsząd hurmem, gdy na szczęście Zosia, widząc szturm, skoczy i litością zdjęta zasłania starca na krzyż, rozpiąwszy rączęta. Wstrzymali się. Gerwazy zwolna ustępował, zniknął z oczu, szukano, gdzie się pod stół schował. Gdy nagle z drugiej strony wyszedł jak spod ziemi, podniósłszy w górę ławę ramiony silnymi, okręcił się jak wiatrak, oczyścił pół sieni. Wziął hrabię i tak oba ławą zasłonieni, cofali się ku drzwiczkom. Już dochodzą progów, Gerwazy stanął, jeszcze raz spojrzał na wrogów, dumał chwilę niepewny, czy cofać się zbrojnie, czyli z nowym orężem szukać szczęścia w wojnie. Obrał drugie. Już ławę, jak taran murowy, w tył dźwignął dla zamachu. Już ugiąwszy głowy, z wypiętą naprzód piersią, z podniesioną nogą, miał wpaść. Ujrzał Wojskiego, uczuł w sercu trwogę. Wojski cicho siedzący, z przymrużonym okiem, zdawał się pogrążony w dumaniu głębokim. Dopiero gdy się hrabia z podkomorzym skłócił i sędziemu pogroził, Wojski głowę zwrócił. Zażył dwakroć tabaki i przetarł powieki. Chociaż Wojski sędziemu był krewny daleki, ale w gościnnym jego domu zamieszkały, o zdrowie przyjaciela był niezmiernie dbały. Przypatrywał się zatem z ciekawością walce. Wyciągnął z lekka na stół rękę, dłoń i palce, położył nóż na dłoni, trzonkiem do paznokcia, indeksu, a żelazem zwróconym do łokcia. Potem rękę w tył nieco wychyloną kiwał, niby bawiąc się, lecz się w hrabiego wpatrywał. Sztuka rzucania nożów, straszna w ręcznej bitwie, już była zaniedbana podówczas na Litwie, znajoma tylko starym. Klucznik jej próbował, nieraz w zwadach karczemnych, Wojski w niej celował. Widać z zamachu ręki, że silnie uderzy, a z oczu łacno zgadnąć, że w hrabiego mierzy, ostatniego z choreszków, chociaż po kądzieli. Mniej baczni młodzi ruchów starca nie pojęli. Gerwazy zbladną, ławą hrabiego zakłada, cofa się ku drzwiom, łapaj, krzyknęła gromada. Jako wilk obskoczony z nienacka przy ścierwie, rzuca się oślep w zgraje, co mu ucztę przerwie. Już goni, mają szarpać. Wtem wśród psiego wrzasku trzasło ciche pół krucze. Wilk zna je po trzasku. Śledzi okiem, postrzega, że z tyłu zaharty, myśliwiec w pół schylony, na kolanie wsparty, rurą ku niemu wije i już cyngla tyka. Wilk uszy spuszcza, ogon podtuliwszy zmyka. Psiarnia z triumfującym rzuca się hałasem i skubie go po kudłach. Zwierz zwraca się czasem, spojrzy, klapnie paszczęką i białych łów z grzytem ledwie pogrozi. Psiarnia pierzcha ze skowytem. Tak i Gerwazy z groźną cofał się postawą, wstrzymując napastników oczyma i ławą. Aż razem z hrabią wpadli w głąb ciemnej framugi. Łapaj! Krzykniono znowu. Triumf był niedługi, bo nad głowami tłumu klucznik niespodzianie ukazał się na chórze przy starym organie i z trzaskiem jął wyrywać ołowiane rury. Wielką by klęskę zadał, uderzając z góry, ale już goście tłumnie wychodzili z sieni. Nie śmieli kroku dostać słudzy potrwożeni i chwytając naczynia w ślad panów uciekli. Nawet nakrycia z częścią sprzętów się wyrzekli. Któż ostatni, nie dbając na groźby i razy, ustąpił z placu bitwy? Brzechalski Protazy. On za krzesłem sędziego, stojąc niewzruszenie, ciągnął woźnieńskim głosem swoje oświadczenie. Aż skończył i z pustego zszedł po bojowiska, kędy zostały trupy, ranni i zwaliska. W ludziach straty nie było, ale wszystkie ławy miały zwichnione nogi. Stół także kulawy, obnażony z obrusa, poległ na talerzach, zlanych winem jak rycerz na krwawych puklerzach, między licznymi kurcząt i jędyków ciały, w których piersi widelce świeżo wbite tkwiały. Po chwili w choreszkowskim samotnym budynku wszystko do zwyczajnego wracało spoczynku. Mrok zgęstniał, reszty pańskiej wspaniałej biesiady leżą podobne uczcie nocnej, gdzie na dziady zgromadzać się zaklęte mają nieboszczyki. Już na poddaszu trzykroć krzyknęły puszczyki, jak guślarze zdają się witać wschód miesiąca, którego postać oknem spadła na stół drżąca, niby dusza czyśćcowa. Z poziemu przez dziury wyskakiwały na kształt potępieńców szczury. Gryzą, piją, czasami w kącie zapomniana, puknie na toast duchom butelka szampana. Ale na drugim piętrze, w izbie, którą zwano, choć była bez zwierciadeł, salą zwierciadlaną, stał hrabia na krużganku zwróconym ku bramie. Chłodził się wiatrem, surdut wdział na jedno ramię, drugi rękaw i poły u szyi sfałdował i pierś surdutem jakby płaszczem udrapował. Gerwazy chodził kroki wielkimi po sali. Obadwa zamyśleni do siebie gadali. Pistolety, rzekł hrabia, lub gdy chcą, pałasze. Zamek, rzekł klucznik, i wieś oboje to nasze. Stryja synowca, wołał hrabia, całe plemię wyzywaj. Zamek, wołał klucznik, wieś i ziemię. Zabieraj pan, to mówiąc zwrócił się do hrabi. Jeśli pan chce mieć pokój, niech wszystko zagrabi. Po co proces mu, panku? Sprawa jak dzień czysta. Zamek w ręku Choreszków był przez lat 400. Część gruntów oderwano w czasie targowicy. I jak pan wie, oddano władaniu Soplicy. Nie tylko tę część, wszystko zabrać im należy. Za koszta procesowe, za karę grabieży. Mówiłem panu zawsze. Procesów zaniechać. Mówiłem panu zawsze. Najechać. Zajechać. Tak było po dawnemu. Kto raz grunt posiądzie, ten dziedzic. Wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie. Co się tycze dawniejszych z Soplicami sprzeczek, jest na to od procesu lepszy scyzoryczek. A jeśli Maciej w pomoc da mi swą rózeczkę, to my we dwóch Sopliców tych porżniem na sieczkę. Brawo, rzekł hrabia. Plan twój gotycko-sarmacki. Podoba mi się lepiej niż spór adwokacki. Wiesz co? Na całej Litwie narobim hałasu. Wyprawą niesłychaną od dawnego czasu. I sami się zabawim. 2 lata tu siedzę. Jakąż bitwę widziałem? Z chłopami o miedzę. Nasza wyprawa przecież krwi rozlanie wróży. Odbyłem taką jedną w czasie mych podróży. Gdym w Sycylii bawił u pewnego księcia, rozbójnicy porwali w górach jego zięcia i okupu od krewnych żądali zuchwale. My zebrawszy na prędce sługi i wasale, wpadliśmy. Ja 2 zbójców ręką mą zabiłem. Pierwszy wleciałem w tabor, więźnia uwolniłem. Ach, mój gerwazy, jaki to był triumfalny, jaki piękny nasz powrót rycersko-feudalny. Lud z kwiatami spotykał nas. Córka książęca, wdzięczna zbawcy, ze łzami padła w me objęcia. Gdym przybył do Palermo, wiedziano z gazety. Palcami wskazywały mię wszystkie kobiety. Nawet wydrukowano o całym zdarzeniu romans, gdzie wymieniony jestem po imieniu. Romans ma tytuł Polak, czyli tajemnice zamku Birbante Rocca. Czy są tu ciemnice w tym zamku? Są, rzekł klucznik, ogromne piwnice, ale puste, bo wino wypili Soplice. Dżokejów, dodał hrabia, uzbroić we dworze, z Włości wezwać wasalów. Lokajów? Broń Boże, przerwał gerwazy. Czy to zajazd jest hultajstwem? Kto widział zajazd robić z chłopstwem i lokajstwem? Mój panie, na zajazdach nie znacie się wcale. Wąsalów co innego, zdadzą się wąsale. Nie we Włości ich szukać, ale poza ściankach. W Dobrzynie, w Rzezikowie, w Ciętyczach, w Rąbankach. Szlachta odwieczna, w której krew rycerska płynie. Wszyscy przychylni panów Choreszków rodzinie. Wszyscy nieprzyjaciele zabici Sopliców. Stamtąd zbiorę ze 300 wąsatych szlachciców. To rzecz moja. Pan niechaj do pałacu wraca i wyśpi się, bo jutro będzie wielka praca. Pan spać lubi, już późno, drugi kur już pieje. Ja tu będę pilnować zamku, aż rozdnieje, a ze słoneczkiem stanę w dobrzyńskim zaścianku. Na te słowa pan hrabia ustąpił z krużganku, ale nim odszedł, spojrzał przez otwór strzelnicy i widząc świateł mnóstwo w domostwie soplicy, iluminujcie, krzyknął, jutro o tej porze będzie jasno w tym zamku, ciemno w waszym dworze. Gerwazy siadł na ziemi, oparł się o ścianę i pochylił ku piersiom czoło zadumane. Światłość miesięczna padła na wierzch głowy łysy, Gerwazy po nim kryślił palcem różne rysy. Widać, że przyszłych wypraw snuł plany wojenne. Ciążą mu coraz bardziej powieki brzemienne, bezwładną kiwnął szyją. Czuł, że go sen bierze. Zaczął wedle zwyczaju wieczorne pacierze. Lecz między Ojczenaszem i Zdrowaś Maryją dziwne stanęły mary, tłoczą się i wiją. Klucznik widzi choreszki swoje dawne pany. Ci niosą karabele, drudzy buzdygany. Każdy groźnie spoziera i pokręca wąsa. Składa się karabelą, buzdyganem wstrząsa. Za nimi jeden cichy, posępny cień mignął, z krwawą na piersi plamą. Gerwazy się wzdrygnął, poznał stolnika. Zaczął wkoło siebie żegnać i ażeby tym pewniej straszne sny rozegnać, odmawiał litanią o czystcowych duszach. Znowu wzrok mu skleił się, zadzwoniło w uszach. Widzi tłum szlachty konnej, błyszczą karabele. Zajazd, zajazd Korelicz i Rymsza na czele. I ogląda sam siebie, jak na koniu siwym, z podniesionym nad głową rapierem straszliwym, leci. Rozpięta na wiatr szumi taratatka. Z lewego ucha spadła w tył konfederatka. Leci, jezdnych i pieszych po drodze obala i na koniec soplice w stodole podpala. Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła głowa i tak usnął ostatni klucznik Choreszkowa.